Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 25 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie dziś polski biskup w Boliwii Stanisław Dowlaszewicz. Natomiast ksiądz Waldemar Turek opowie o zakończeniu pierwszej podróży misyjnej świętego Pawła. Zaczynamy od aktualności watykańskich.
Ojciec Święty przestrzegł przed poszukiwaniem tylko zewnętrznego piękna. Wskazał, że taka postawa często ukazuje wewnętrzną pustkę i szczególnie w przypadku młodzieży kończy się ucieczką do wyimaginowanych rajów. O pilnej konieczności prowadzenia odnowionego dialogu między estetyką i etyką oraz między pięknem, prawdą i dobrem Benedykt XVI pisze w przesłaniu do uczestników 13. sesji publicznej papieskich akademii. W tym roku została ona zorganizowana przez znamienitą Akademię Sztuk Pięknych i Literatury Mistrzów przy Panteonie, a przyświecało jej hasło Uniwersalizm piękna, estetyka a etyka.
Benedykt XVI wskazuje, że temat, o którym mowa, wyznacza nie tylko współczesna debata o kulturze i sztuce, ale przede wszystkim codzienne życie. Jesteśmy świadkami dramatycznego wręcz nieraz rozdziału między pięknem, zredukowanym tylko do tego, co zewnętrzne, czyli do wyglądu, a pięknem i dobrem naszych czynów prowadzących ku jakiemuś wyższemu celowi. Odnosząc to do życia chrześcijan, papież wskazuje na potrzebę przejrzystego świadectwa o pięknie miłości Boga. Choć czasem wydaje się, że świat goni za tym, co ulotne i powierzchowne, to jednak wciąż tęskni za prawdziwym pięknem, czytamy w przesłaniu. Ojciec Święty zachęca też do odkrycia na nowo listu do artystów Jana Pawła II. Waszą misją jest wzbudzanie w ludziach zadziwienia i pragnienia piękna, kształtowanie duchowej wrażliwości i miłości do tego, co jest autentycznym wyrazem ludzkiego geniuszu i odbiciem boskiego piękna, napisał Benedykt XVI w przesłaniu do uczestników sesji publicznej papieskich akademii.
W czasie spotkania wręczono specjalną nagrodę papieskich akademii. Została ona ustanowiona w 1996 roku przez Jana Pawła II i jej celem jest popieranie badań młodych uczonych oraz działalności szczególnie zasłużonych instytucji. Otrzymał ją włoski krytyk literacki Daniele Puccini.
100 Radia Watykańskiego gościmy księdza biskupa Stanisława Dowlaszewicza z diecezji Santa Cruz de la Sierra w Boliwii. Wśród boliwijskich biskupów jest aż 3 Polaków i spontanicznie nasuwa się pytanie, skąd ta polonizacja boliwijskiego episkopatu?
Jest chyba to związane z tym, że od 1995 roku powiększyła się grupa misjonarzy polskich pracujących w Boliwii. Jest nas obecnie ponad 120 wśród księży i zakonnic. To jest docenienie pracy polskiego misjonarza, polskiej misjonarki, która pracuje od lat na ziemi boliwijskiej.
Ja muszę przyznać, że dla człowieka, który patrzy z zewnątrz, Kościół w Ameryce Południowej pozostaje dziwną do zrozumienia enigmą. Z jednej strony słyszymy dużo o żywej pobożności ludowej, która nam Polakom jest bliska. Później mamy w pamięci teologię wyzwolenia, taką próbę pogodzenia marksizmu z Ewangelią, co nam Polakom wydaje się dość obrzydliwe. Teraz słyszymy o sektach, o jakichś radykalnych, protestanckich nurtach. Jaki rzeczywiście jest obraz Kościoła w Ameryce Południowej?
Ja też jak wyjeżdżałem, myślałem, że będę miał jakiś problem z teologią wyzwolenia. Ale mówiąc szczerze, tyle lat tam jestem i rzeczywiście słyszało się, ale nigdy nie przeżywaliśmy, uważam, w Kościele Boliwijskim, tego jako problem teologia wyzwolenia. To bardziej było między niektórymi osobistościami, którzy mieli ideę. Natomiast Kościół, ten gdzie jest ta baza, czyli ten nasz prosty lud, on w ogóle na te sprawy nie zwracał uwagi. Ta religijność wyniesiona z domu, ci ludzie, którzy żyją tym i doświadczają obecności Boga w tych zwyczajach tradycyjnych, czy to na Boże Narodzenie, czy na Wielkanoc, czy ten kult świętych, pamiętając, że ponad tym wszystkim jest ktoś, kto się nazywa Bóg. Dlatego problem teologii wyzwolenia ja osobiście nie doświadczyłem jako problem w Kościele łacińskim. Czasami myślę, że bardziej z zewnątrz przeżywali te elementy kościoła rewolucyjnego. Natomiast sprawa sekt. Na terenie Boliwii, konkretnie naszej diecezji, mamy kilka kościołów historycznych i jest z nimi bardzo dobra współpraca. Jest problem z tymi sektami pentekostales.
Charyzmatycznym.
Jest problem, bo dużo ludzi przechodzi, ale to też jest spowodowane tym, że w wielu miejscach brakuje obecności księdza, brakuje obecności kościoła. Człowiek boliwijski to jest człowiek medytacji, modlitwy, śpiewu, więc on szuka tych momentów, żeby pomodlić się, żeby pośpiewać, poklaskać. Jeżeli ze strony kościoła katolickiego nie ma tej obecności ciągłej, no więc ci ludzie szukają miejsca, gdzie by spotkać się z Bogiem. A jeżeli zjawi się kościół katolicki z obecnością księdza, zakonnic, ci ludzie wracają, bo to nie jest kwestia teologii wśród tych ludzi, że oni zmieniają wiary. Oni tylko szukają miejsca, gdzie mogliby się połączyć z Bogiem.
Trochę zmienimy temat. W ostatnim czasie Boliwia często trafia do mediów za sprawą kontrowersyjnych reform prezydenta Evo Moralesa, takiego indyjskiego trochę Baracka Obamy. Pierwszy prezydent Indianin. Jak Kościół radzi sobie z jego poczynaniami w Boliwii?
Jak sobie radzi? Mamy to, do czego żeśmy przez tyle lat dążyli. To znaczy, od kiedy jestem w Boliwii, zawsze słyszałem wypowiedzi biskupów, konferencji episkopatu. Kościół zawsze nawoływał do tego, aby ci, którzy nie mają głosu, którzy są zawsze odsunięci od władzy, w końcu żeby kiedyś doszli do tego momentu, kiedy będą mogli też decydować za siebie, o sobie i o przyszłości. Dlatego to, co obecnie przeżywa Boliwia, było dla nas takim, powiedzmy, zadowoleniem, że w końcu ludzie, którzy nie mieli głosu, doszli do tego głosu. Doszli do zajęcia stanowiska, które mogłoby im dać wejście do historii z twarzą. I było to oczekiwanie, że ten nowy rząd z nowym prezydentem pochodzenia indiańskiego będzie tym elementem łączącym, będzie tym elementem, który zamarze rany. No niestety okazało się bardzo szybko, że te oczekiwania zostały niejako zniweczone, bo okazało się, że myśl, wizja państwa jest przeciwna temu, co Kościół nauczał przez tyle lat. Znowu, patrząc na to, co się dzieje w Boliwii, trzeba też mieć na uwadze, że ta grupa etniczna, do której należy prezydent, to są ludzie Aymara, którzy bardzo często patrzą wstecz, przypominają i przeżywają na nowo te momenty smutne, kiedy musieli cierpieć. Dlatego na takiej płaszczyźnie narodowej mówi się o deskolonizacji. To, co 500 lat temu z odkryciem Ameryki przyszło do nich, że to trzeba odrzucić, bo oni 500 lat temu zostali poddani pod nową niewolę i tak dalej. Przypominają to, co boli. Nie szukają momentów, żeby doszło do pojednania, do zgody.
Czy wiarę chrześcijańską też traktują jako element obcy, którego trzeba się wyzbyć?
Dążą do tego, aby usunąć ze szkół religię. Religia dla nich jest przypomnieniem tego, co było 500 lat temu, jak przyszli pierwsi misjonarze. Dążą, aby doprowadzić do tego, że religia katolicka będzie jedną z wielu wierzeń i tak dalej.
Znajdują posłuch
w kościele,
wśród
wiernych są pewne grupy, które czują się poprzez osobę prezydenta dowartościowani. Nareszcie jesteśmy tym, kim powinniśmy być. Czy jest akceptowany? Trudno powiedzieć, że jest akceptowany przez wszystkich. Nawet jeżeli popełnia jakieś błędy, ci, którzy go popierają, nie będą tych błędów zauważać, tylko będą zawsze mówić, to jest nasz. Nareszcie, po tylu latach, jak oni to mówią, descendiente de indio, jest prezydentem.
potomek
Indian i jest prezydentem.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Ja Państwu przypomnę, że w studiu Radia Watykańskiego gościliśmy księdza biskupa Stanisława Dowlaszewicza, biskupa pomocniczego w Santa Cruz de la Sierra w Boliwii.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Śladami apostoła narodów.
Zakończenie pierwszej podróży misyjnej.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Po bolesnym doświadczeniu ukamienowania w Listrze, Paweł w towarzystwie Barnaby udał się na południowy wschód do odległego około 40 km miasta Derbe. Obaj apostołowie mogli tutaj bez większych zewnętrznych trudności głosić prawdę o Chrystusie. Ich działalność przyniosła wiele nawróceń, wśród których najbardziej znane to nawrócenie niejakiego Gajusa, który potem stał się towarzyszem podróży Pawła i jego współpracownikiem. Sporo czasu, być może nawet kilka lat, minęło od rozpoczęcia pierwszej podróży misyjnej w Antiochii Syryjskiej. Nadszedł czas powrotu, a także pewnej refleksji nad całym dotychczasowym posługiwaniem i dokonania pierwszego, choćby ogólnego, bilansu. Apostołowie zdecydowali się wrócić do Antiochii drogą trochę dłuższą, ale pozwalającą na odwiedzenie niedawno założonych wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza w Listrze, Ikonium i w Antiochii Pizydyjskiej. Również Łukasz, pisząc o tym w Dziejach Apostolskich, dokonuje pewnego podsumowania i przedstawia działalność apostołów w kluczu ascetyczno-teologicznym. Głosili Ewangelię, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Nauczali w Pergę, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Bez większych trudności można wyróżnić w tym pięknym opisie Łukaszowym trzy istotne elementy. Pierwszy dotyczy cierpliwości i wytrwałości w pokonywaniu różnych przeszkód, na jakie napotyka człowiek wierzący i głoszący prawdę o Chrystusie. Paweł i Barnaba zachęcali do wytrwania w wierze, wyjaśniając, że droga do Królestwa Bożego prowadzi przez wiele ucisków. Mogli przy tym odwoływać się do własnego doświadczenia, zwłaszcza do prześladowań, jakich doznali w różnych miejscach w czasie swej podróży misyjnej. Kilka lat później Paweł, mając na uwadze również pierwsze doświadczenia z posługi głoszenia słowa, napisał, że był często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od własnego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustkowiu, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach od fałszywych braci. W pracy i umęczeniu, często na czuwaniu, w głodzie i pragnieniu, w licznych postach, w zimnie i na gości. Drugi istotny element opisu Łukasza dotyczy ustanawiania starszych, czyli prezbiterów, w powstałych gminach chrześcijańskich. Przez wkładanie rąk apostołów na wybranych chrześcijan powstawała hierarchia kościelna, nieodzowna w życiu i działalności młodych wspólnot. Przekazywana przez Pawła i Barnabę władza obejmowała kierowanie w sensie administracyjnym, nauczanie oraz sprawowanie funkcji liturgicznych. Warto też tutaj zauważyć, że tzw. starsi byli wybierani nie przez wspólnotę, ale przez samych apostołów. Wreszcie trzeci istotny element tekstu Łukaszowego dotyczy świadomości nieustannej opieki ze strony Boga oraz powołania, jakim On obdarza, powierzając określoną misję wybranym przez siebie osobom. Apostołowie są przekonani, że towarzyszy im łaska Boża i że wykonali dzieło, które zostało im zlecone, szczęśliwie pokonując różnorakie niebezpieczeństwa napotykane na misyjnej drodze. Był to duży wysiłek również z punktu widzenia fizycznego. Wystarczy wspomnieć, że Paweł do tego momentu swojego życia mógł przemierzyć pieszo już ponad 3200 kilometrów. Było więc za co dziękować. Nic więc dziwnego, że kiedy Paweł i Barnaba wrócili do Antiochii i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary, i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Możemy tylko się domyślać, co najbardziej utkwiło apostołom w pamięci z pierwszej podróży misyjnej i o czym opowiadali chrześcijanom w Antiochii Syryjskiej. Być może wspominali spotkanie z wpływowym magiem w Pafos na Cyprze i trochę niespodziewane nawrócenie prokonsula rzymskiego. Opowiadali niewątpliwie o nauczaniu wśród współbraci Żydów w Antiochii Pizydyjskiej, o otwarciu się wielu z nich na prawdę o Chrystusie, ale też o zatwardziałości serca u innych, którzy zmusili apostołów do opuszczenia miasta. Wspominając pobyt w Ikonium, mogli mówić o podziale wywołanym tam ich działalnością, kiedy jedni opowiedzieli się zdecydowanie po stronie nowej religii, zaś inni próbowali ich znieważyć. Pewnie opowiadali też o pobycie w Listrze i o uzdrowieniu człowieka kalekiego od urodzenia. Apostołowie mówili przede wszystkim o duchowych i fizycznych siłach, jakie otrzymywali od Pana, który nieustannie przychodził im z pomocą. Paweł i Barnaba zdobyli pierwsze doświadczenia, które okażą się im bardzo użyteczne w przyszłości. Nauczyli się dostrzegać, gdzie są najpoważniejsze niebezpieczeństwa, w jakich środowiskach napotykają na największy opór, którzy ludzie najbardziej otwierają się na Słowo Boże. Rosła w nich coraz głębiej świadomość powołania apostolskiego. Jeśli być apostołem oznacza spotkać zmartwychwstałego Pana i być przez Niego powołanym i posłanym, aby być Jego świadkiem i zwiastunem, to Paweł i Barnaba mogli się czuć apostołami w pełnym tego słowa znaczeniu. Wiedzieli, że to dzieło właściwie dopiero zostało rozpoczęte, że trzeba dotrzeć do jak największej liczby ludzi, by głosić im prawdę o zmartwychwstałym. Paweł miał już określoną strategię działania, która obejmowała zakładanie wspólnot lokalnych, mogących potem rozwijać się samodzielnie. Czuł się coraz bardziej pionierem, o czym napisze w przyszłości w liście do Rzymian. Poczytuję sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nieznane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.